w drugim odcinku serii, w której przyglądamy się religijności opartej na lęku, zadajmy sobie pytanie, jak można rozpoznać takie zjawisko, czyli jakie są objawy religijności opartej na lęku. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Długo zbierałem się do nagrania tego odcinka, ciągle czytając, przeglądając notatki i ciągle miałem takie poczucie, że to jeszcze jest nie to, że jeszcze trzeba się bardziej przygotować. Myślę, że tak można bez końca, więc mówię stop, myślę, że to będzie wystarczająco dobry odcinek. Bardzo mi zależy na tym i mam takie mocne poczucie misji, żeby podzielić się z wami owocami moich przemyśleń, doświadczeń, syntezy wiedzy psychologicznej, jak i znajomości nauki Kościoła katolickiego, więc cały czas jesteśmy w temacie religijności opartej na lęku. Krótko przypomnę, że jest to taki sposób przeżywania wiary, w którym dominuje lęk. Lęk przed Bogiem, przed grzechem, przed potępieniem. I ta religijność bardziej związana jest z unikaniem kary, a mniej na tworzeniu relacji czy więzi. I towarzyszy nam metafora podróży na szczyt górski z plecakiem. Pozwólcie, że ją przypomnę. Więc idziemy sobie na wędrówkę z plecakiem, ten plecak waży i to jest normalne. Tymczasem u osób, które są w tym zjawisku religijności opartej na lęku, w tym plecaku zamiast potrzebnych rzeczy albo kosztem potrzebnych rzeczy, takich jak kurtka, woda, zapasy jedzenia, tam są kamienie. I te kamienie przeszkadzają, one są niepotrzebne, powodują niepotrzebny dyskomfort, cierpienie i my chcemy dzisiaj w tym odcinku te kamienie sobie stopniowo wyciągać, czyli chcemy je wyciągać, ale po to, żeby je pooglądać sobie, żeby zobaczyć, co to za kamloty są. I teraz te kamienie będą różnej wagi, różnego kształtu, różnej ciężkości, bo objawy religijności lękowej, o których dzisiaj będę opowiadał, one są też, powiedziałbym, różnego kalibru. Więc dzisiaj wyciągniemy tych kamieni 9, bo będę opowiadał o 9 objawach religijności opartej na lęku. I tak jak powiedziałem, one się różnią od siebie. Niektóre są bardziej intensywne, inne trochę mniej, niektóre są bardziej inwazyjne, takie szkodliwe, przeszkadzające, inne mniej. I teraz to, co je wszystkie łączy, tak czymś, co spina to wszystko w klamrę, jest w sumie takim źródłem, podstawą tego wszystkiego, to jest pewna sztywność rozumowania, sztywność, zero-jedynkowość, zbyt mocne akcentowanie pewnych elementów, bo za chwilę przekonamy się, że problem jest z takim zaburzeniem proporcji, że czegoś jest stanowczo najczęściej za dużo albo coś jest pojmowane przez te osoby zbyt sztywno, zbyt mało elastycznie i tu tkwi problem. I też chcę powiedzieć, że za każdym objawem tak naprawdę kryje się coś głębszego. Najczęściej kryje się jakiś wykrzywiony obraz Boga, jakaś niewłaściwa antropologia, czyli nieprawidłowy sposób pojmowania człowieka, jego natury, czy w ogóle też natury świata. A więc krótko mówiąc, za tym kryje się jakiś błędny sposób myślenia. A z myśleniem jest tak, że ono podlega zmianie, więc to jest taka dobra nowina. Ale o tym, co możemy robić z tymi objawami, będzie w odcinku numer 3. Więc dzisiaj bardziej chcemy się temu przyjrzeć, na czym to polega, w czym to się wyraża, jak to można u siebie rozpoznać. Więc tak jak mówiłem, będzie tych objawów 9 i pozwólcie, że teraz każdy z nich omówię. Pierwszy objaw to lęk przed Bogiem. Już wiele razy to mówiłem, więc jeszcze raz powtórzę. Lęk przed Bogiem znaczy to, że wiele osób w relacji względem Boga odczuwa dużo napięcia, dużo strachu, lęku i powoduje to wycofywanie się z tej relacji, unikanie, co jest naturalną reakcją, bo jeżeli się czegoś boję, to będę tego unikać. Jak boję się wielkiego psa i pies wielki na mnie wyskakuje, to gdzieś się chowam, uciekam, nie chcę go. I jeżeli my odczuwamy względem Boga lęk, to nie będziemy się do Niego zbliżali, tylko będziemy się od Niego oddalali, bo to jest po prostu naturalna reakcja. Więc lęk przed Bogiem, czyli taki sposób przeżywania tej relacji, w której ciągle jest jakieś napięcie, ciągle jest jakieś takie zastanawianie się, czy wszystko jest dobrze, czy będzie za to jakaś kara, czy będą konsekwencje. I czasami jest tak, że osoby mówią, że obraziły Boga, ktoś obraził Boga. I gdyby ja rozumiem, co się kryje za tym, ale też w wielu z nas za tym jest takie przekonanie, jakby Bóg był taki obrażalski, że Jego da się jakoś obrazić, jak taki gimnazjalista obrażalski, że coś mu tam ktoś powiedział niemiłego, on już tutaj będzie się w innej piaskownicy bawił, bo jest obrażony. I trochę to spłaszczam, ale myślę, że tak jest, że za tym kryje się taki sposób myślenia. Obraziłem Boga, czyli On jest na mnie obrażony, On tak się plecami odwrócił, nie chce ze mną rozmawiać, tak ręce skrzyżował na piersiach i dopóki ja Go jakoś nie przebłagam, no to On nie będzie chciał mieć za bardzo nic ze mną wspólnego. Więc obraz Boga, jaki kryje się za lękiem przed Nim, no to jest być może Bóg jako wielki obserwator, ale taki obserwator, który patrzy, kto tam jakiegoś błędu nie popełnia, a tu jakieś przewinienia, a tu wykroczenie, a tu przestępstwo, więc jest zbrodnia, jest kara, trzeba wymierzyć sprawiedliwość, ukarać, więc jeżeli postrzegamy Boga jako wielkiego funkcjonariusza, który tutaj jakimiś sobie wiadomymi sposobami zaprowadza ład na tym łez-padole, no to jest jasne, że będziemy się go bali, więc nic dziwnego, jeżeli ktoś postrzega Boga w taki sposób jako funkcjonariusza, bezwzględnego, tyrana, takiego, który egzekwuje tutaj normy moralne takie, jakie mają być, idealne, doskonałe i się nie godzi na żadne kompromisy, bo tak ma być i koniec, a jak nie, to będzie kara. To jest jasne, jeżeli ktoś w taki sposób postrzega Boga, będzie się go bał. Więc to jest ten pierwszy objaw, który już tutaj wiele razy mówiłem, nie będę nad tym dłużej się rozwlekał, więc lęk przed Bogiem, napięcie związane z relacją z Nim. I z tym wiąże się unikanie, zniechęcenie, jakieś takie wycofywanie się w relacji z Nim. Natomiast ważne jest to, żeby to wybrzmiało. Taka prawda, jaką my uznajemy w Kościele katolickim, prawda biblijna, związana z nauczaniem Kościoła, jest taka, że grzech nie powoduje tego, że Bóg się obraża, że Bóg się wycofuje, że Bóg jakoś tutaj ma splecione ramiona na klacie i się tutaj wycofuje, obraca plecami do nas. Dobrze wiemy albo nie wiemy tego, że grzech powoduje całkowicie inną reakcję Boga. Jaką? Bóg zbawia. Jeżeli Bóg widzi grzech, to idzie, żeby grzesznika zbawić, a nie potępić. Syn Boży został posłany na świat nie po to, żeby świat potępić, ale po to, żeby świat został zbawiony. Jan 3,16, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne i tak dalej. Więc to jest zasadnicza treść Ewangelii, to jest dobra nowina, że Bóg zbawia, że Bóg nie potępia, tylko zbawia, że On przychodzi, żeby ratować, żeby przebaczać, podnosić, to jest dobra nowina. Czy gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska, mówi święty Paweł. Czy psalmista sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie, więc prawda o Bogu jest całkowicie inna, że Bóg nie obraża się na grzech, tylko Bóg widząc grzech jeszcze wychodzi do grzesznika, czyli tak jak to jest ten taki wektor, chcę pokazać, że lęk przed Bogiem powoduje, że my się wycofujemy, unikamy, strzałka w drugą stronę, natomiast grzech, co powoduje w Bogu? Strzałkę w moim kierunku, w Twoim, że Bóg się zbliża, bo On tak ma na imię, Chrystus, Mesjasz, Bóg, Jezus, to znaczy Bóg zbawia, o, do tego zmierzam. Jezus znaczy Bóg zbawia, więc On przychodzi, wychodzi, ratuje, zbawia, taki po prostu On jest, takiego wierzymy. I teraz chcę jeszcze raz podkreślić, wiele razy to mówiłem, że lęk przed Bogiem to nie jest bojaźń Boża. Nie, nie ma to ze sobą nic wspólnego, bo bojaźń Boża to jest szacunek, respekt, troska, taka chęć budowania tej relacji, zgłębiania z taką uważnością, żeby tej relacji nie popsuć. I tutaj wektor jest zdecydowanie skierowany w kierunku Boga, do Niego, że bojaźń Boża powoduje, że ja się do Niego zbliżam, że ja Go szukam, że nawet jak zgrzeszę, to lecę do Niego, ale nie z lękiem, tylko z ufnością, z radością, bo wiem, że On mnie podniesie, że pokrzepi, że zbawia, bo On tak ma na imię. Więc tym jest bojaźń Boża, szacunkiem, respektem, troską, zaangażowaniem w relację z Bogiem. Więc zamykamy pierwszy objaw, czyli lęk przed Bogiem, idziemy do drugiego, czyli doszukiwanie się grzechu. A więc u osób, które znajdują się w tym, powiedziałbym, szerokim spektrum religijności lękowej, jest być może albo i często silna koncentracja na grzechu. Doszukiwanie się grzechu w bardzo wielu przestrzeniach, płaszczyznach życia, wręcz poszukiwanie czasami takie chorobliwe, wręcz obsesyjne, albo traktowanie każdego grzechu, nawet jakiegoś drobnego, jak grzechu śmiertelnego. I wtedy z tym wiąże się przeżywanie spowiedzi w jakiś bardzo częsty sposób, pełny napięcia, lęku, żeby zrzucić z siebie ten lęk. Albo w drugą stronę ktoś w ogóle rezygnuje z korzystania z sakramentu pokuty, no bo skoro ciągle te grzechy i same, no to po co w ogóle się spowiadać, skoro one za chwilę znowu będą. Albo ktoś może tak grzechu się doszukiwać tam, gdzie nie ma. Załóżmy, przyszła myśl, że kogoś nie lubię, o, to na pewno jest, że kogoś nienawidzę i to jest grzech śmiertelny. I o co tutaj chodzi? Słyszymy, że to jest taka przesada, tak jak mówiłem o tym, że praktycznie za każdym objawem kryje się jakaś taka przesada, sztywność, zero-jedynkowość, że tu jest takie duże usztywnienie w tym pojmowaniu grzechu, plus takie bardzo rozkręcone to, że jak gdyby ten grzech jest wszędzie, wszędzie się czai, to jest takie zagrożenie, że trzeba się bać, lękać i tak dalej. I znowu widzimy tutaj zaburzenie proporcji, bardzo duże zaburzenie proporcji, bo walka z grzechem jest elementem życia chrześcijanina, ucznia Chrystusa. No nikt o zdrowych zmysłach nie powie, że my nie walczymy z grzechem. Oczywiście, że walczymy, ale to nie jest istota. I tutaj jest ważna ta sprawa, że to nie jest istota bycia chrześcijaninem. Istotą chrześcijaństwa jest więź z Chrystusem oparta na zaufaniu. Tak można by to streścić. Natomiast elementem tej więzi jest też to, że my walczymy z grzechem. A więc to jest to, że takie niewłaściwe rozumienie grzechu, takie bardzo zawężone, zero-jedynkowe, takie bardzo sztywne. I tutaj myślę, że to jest ważne, żeby w tym momencie sięgnąć po katechizm. I katechizm daje nam definicję, czym jest grzech śmiertelny, bo te osoby, które przeżywają religijność w sposób lękowy, one te definicje po prostu lekceważą, bo tutaj w sposób wyraźny Kościół nam mówi, czym jest grzech śmiertelny, jak mamy to rozumieć, z czego się składa i jeszcze jest kilka ważnych takich, bym powiedział, gwiazdek, które za chwilę odczytam, zaznaczę i skomentuję. Więc pozwólcie, że otworzymy katechizm numer 1857 i tam czytamy takie słowa. Aby grzech był śmiertelny, są wymagane jednocześnie trzy warunki. Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Kropka. I to jest bardzo ważne, zatrzymajmy się na chwilę. Aby grzech był śmiertelny, wymagane są jednocześnie trzy warunki, podkreślam, jednocześnie, wszystkie trzy. Materia poważna i dalej pełna świadomość i całkowita zgoda. Powtórzę jeszcze raz. Pełna świadomość i całkowita zgoda. Więc muszą być te trzy elementy jednocześnie spełnione. Materia poważna, pełna świadomość i całkowita zgoda. Chcę zwrócić uwagę na to, że dwa z trzech elementów mają charakter subiektywny. I to my decydujemy o tym, czy mieliśmy pełną świadomość i całkowitą zgodę. I zwróćmy uwagę, że to nie jest w ogóle zero-jedynkowe. Tego nie da się ubrać w definicję, bo na to ma wpływ bardzo wiele rzeczy. I najczęściej jest tak, że u osób z tą religijnością opartą na lęku, tam nie ma tej całkowitej zgody. Zresztą w ogóle często jest tak, że te rzeczy, nad którymi się zastanawiają, w ogóle nie są materią poważną. Że tam często są jakieś sprawy, jakieś błahe, marginalne, które są tak nadmuchiwane jak balon. Ale też bardzo często jest ten element, że tam nie ma całkowitej zgody, bo tam jest to pod wpływem jakichś często napięć, jakichś przyzwyczajeń, nałogów, na skutek czasami może uzależnień. To jest bardzo złożona rzecz, ale chcę podkreślić, że Kościół mówi, że trzy warunki jednocześnie. Ja bym tutaj powiedział, może to jest kontrowersyjne, że nie jest łatwo zgrzeszyć ciężko, szczególnie dla osób, które są blisko Boga, które walczą o relacje z Nim, dla których to jest ważne, które są mocno religijne i które często też przeżywają swoją religijność w taki sposób lękowy, napięciowy. To naprawdę przecież tam nie ma woli czy jakiejś takiej świadomości, zgody, żeby Boga odrzucić, żeby w nim zgardzić i tak dalej. Tam jest mnóstwo, to się kręci wokół tego lęku, napięcia, obawy i tak dalej. I teraz przeczytam dalej, punkt 1859. Grzech śmiertelny wymaga pełnego poznania i całkowitej zgody. To jest ważne. To jest jeszcze raz tutaj podkreślone. I jeszcze jeden punkt odczytam. 1860. To one są po kolei. Uwaga. Impulsy wrażliwości, uczucia mogą również zmniejszyć dobrowolny i wolny charakter winy, podobnie jak naciski zewnętrzne czy zaburzenia patologiczne. Bardzo ważne zdania. Katechizm mówi impulsy wrażliwości, uczucia, naciski zewnętrzne i zaburzenia patologiczne. One zmieniają charakter winy, bo tu nie ma mowy o dobrowolności, nie ma mowy o całkowitej zgodzie, jeżeli to jest pod wpływem jakichś silnych impulsów, jakichś uczuć, jakichś przyzwyczajeń, nałogów, czy wręcz zaburzeń, jak tu mówi katechizm, patologicznych, no to tu nie ma mowy o całkowitej zgodzie. To jest bardzo ważne, to trzeba sobie uświadamiać jako ludzie dorośli. Mamy sobie tu uświadamiać, że tu są te trzy elementy, nie tylko jakaś materia ważna, nie tylko to, ten element, ale jeszcze pełna świadomość i całkowita zgoda. Więc z tą całkowitą zgodą, no to jest bardzo różnie. I tutaj chodzi o to, żeby umieć to rozpoznać, żeby naprawdę nie dawać tak łatwo pozbawiać się łaski uświęcającej czy przystąpienia do Komunii Świętej, bo moje doświadczenie podpowiada tak, że najczęściej jest tak, że ci ludzie, którzy się nad tym zastanawiają, czy tam była całkowita zgoda, to najczęściej tam nie ma całkowitej zgody. Szczególnie mówię o tych osób, które przeżywają dużo lęku, napięcia, to jest takie nacechowane tymi obawami, więc trudno tam mówić o całkowitej zgodzie. To są oczywiście moje sądy z zewnątrz, chodzi o to, że to każdy sam osobiście na nas, na mnie jako penitencie, czy na mnie jako chrześcijaninę spoczywa ciężar oceny tego, bo spowiednik nie może komuś powiedzieć tego, bo ten spowiednik nigdy nie ma wszystkich danych, on nie wie tego wszystkiego, natomiast spowiednik może zachęcić do tego, żeby penitent się na tym zastanowił, żeby spojrzał na to szerzej, czy tam na pewno, czy tam w ogóle jest mowa o całkowitej zgodzie, czy to jest na skutek może raczej przyzwyczajeń, napięć, uzależnień i tak dalej. To jest bardzo ważny element i warto się temu przyjrzeć i tu jest apel do osób, które tego słuchają, a są jak gdyby naznaczone tą religijnością lękową, to jest istotne, żeby się zagłębiać w to, na te wszystkie czynniki, które mają związek z tą zgodą, która często nie jest całkowita na skutek tych czynników. Mam nadzieję, że to w miarę w sposób zrozumiały tłumaczę. Idziemy do trzeciego elementu, trzeciego objawu. To jest fascynacja zagrożeniami duchowymi. I tutaj te zagrożenia duchowe ja ująłem w cudzysłów, zrobiłem to celowo, z prostego powodu, bo powiem tak, ja studiuję katechizm, studiuję dokumenty Kościoła, wszystkich papieży najnowszych i przyznam szczerze, że ja się nie spotkałem nigdzie w magisterium Kościoła katolickiego z takim sformułowaniem zagrożenia duchowe. Nie wiem, może ja jestem niedouczony, może tego nie widzę, może nie wiem. Jeżeli ktoś znalazł gdzieś w magisterium Kościoła takie sformułowanie, taką definicję zagrożenia duchowe, to ja jestem otwarty, proszę mnie tutaj nauczyć. Ja to dałem w cudzysłów, bo ja nie widzę czegoś takiego w nauczaniu Kościoła katolickiego. I teraz co mam na myśli, mówiąc fascynacja zagrożeniami duchowymi? Więc jest takie zjawisko, gdzie osoby wierzące przesadnie skupiają się na walce duchowej i to niewłaściwie rozumianej. Najczęściej rozumianej na sposób taki magiczny, jakiś taki tajemniczy, niezrozumiały. Często te osoby mają taki lęk przed takim, powiedziałbym, zarażaniem się złem. Jak gdyby można było się jakoś zarazić w taki niewiadomy sposób złem przez na przykład słuchanie jakiejś muzyki albo przez ubrania, że ktoś ma koszulkę metaliki, załóżmy, i to jakoś się zarazi złem. I teraz nie wiadomo, jak to wytłumaczyć. No nie da się tego wytłumaczyć w kontekście antropologii chrześcijańskiej i w ogóle nauczania Kościoła katolickiego. I teraz jaki jest problem z tym? Problem jest kilka. Jeden jest taki, że to jest znowu takie przeakcentowanie tego. Przeakcentowanie, taki zbyt duży nacisk położony na walkę duchową, bo tu nie chodzi o to, że tego nie ma. Jest, ale to jest jeden z elementów. I więc zbyt duży nacisk na to. Dalej, tutaj się pomija świadomość i wolność, która jest w ogóle kluczowa w kategorii grzechu, w kategorii zła, że tu chodzi o świadomą i wolną, przecież przed chwilą o tym żeśmy rozmawiali. Natomiast w tej takiej koncepcji zagrożeń duchowych, ubieram to w cudzysłów, jest taki element silnej, bym powiedział, jakichś takich niezrozumiałych sił. W jaki sposób to działa, że ktoś gdzieś się pojawi i te siły jakoś działają w niewiadomy sposób, czy czegoś słucha, więc tutaj ktoś pomija po prostu element kluczowy, czyli świadomość i dobrowolność. I problem z tym też jest taki, że te osoby bardziej się interesują działaniem diabła niż działaniem Chrystusa. Jaki błąd się za tym kryje, moi drodzy? Coś, co można nazwać jako współczesny manicheizm. I teraz manicheizm to jest taka starożytna herezja, która w skrócie polegała na tym. Manichejczycy uważali, że świat składa się z dwóch elementów, takich równoważnych, równorzędnych, walczących ze sobą, z dobrem i złem. I to zło ze sobą tak raz dobro wygrywa, raz zło, raz tak, oni się tak tłuką. I teraz symbolicznym wyrazem tego współczesnego manicheizmu jest taki mem, czy bardziej jakiś taki obrazek, który czasami gdzieś tam po Facebookach czy po internecie się wala, na którym widać narysowanego Chrystusa, który siłuje się z taką postacią kosmatego diabła na rękę. Taki to jest współczesny manicheizm. Przedstawienie tej herezji w sposób współczesny, że Chrystus z tym kosmatym dziwolągiem się siłuje na rękę i nie wiadomo, kto tam wygra. A może ten wygra, a może tamten wygra. Kto tutaj ma silniejszą łapę w bicku? Więc to w ogóle nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem i z wizją świata, którą naucza Kościół. No to nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, że zło z dobrem walczy i to są siły równe i nie wiadomo, kto wygra. Nie ma tak. Chrystus poprzez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie pokonał śmierć, zło, szatana. Wypadł po prostu. Oni są zniszczeni, to mecz jest wygrany. To nie jest tak, że to oni się siłują, nie wiadomo, o, może ten wygra, może tamten. To jest współczesny manicheizm, to jest herezja. Więc to nie jest tak, że te dwie siły ze sobą jakoś tam działają i w ogóle nie wiadomo jak, ona jeszcze nas zwalczy, ta siła zła, bo może tam ma więcej w łapie ten kosmaty i pokona zaraz Chrystusa, nie wiadomo i tak dalej. I teraz ja uważam i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że ta wizja świata jest wzmacniana przez wielu internetowych guru kaznodziejów. Tak bym powiedział, nie chodzi o to, żeby tu podawać nazwiska, to ja po prostu, każdy kto ma rozum, jest w stanie rozpoznać, że naprawdę na czymś takim łatwo sobie zrobić taką popularność internetową, bo ludzie lubią słuchać takich rzeczy. Tam, gdzie jest straszenie, tam, gdzie jest takie jednoznaczne pokazywanie, to jest czarne, to jest białe, tak i tak, to wszyscy tego słuchają i z rozdziawionymi buziami, bo już trzeba, jak gdyby można wyłączyć swój rozum, przestać myśleć, przestać rozeznawać, to jest bardzo proste. Natomiast w rzeczywistości tak nie jest. Więc zmierzam do tego, że to jest fałszywa wizja świata. Nie ma czegoś takiego. Manicheizm to jest herezja potępiona przez Kościół, więc to nie jest tak, że jakoś te dwie siły, dobro i zło, walczą i nie wiadomo, która zwycięży. To po prostu tak my w Kościele katolickim nie mamy takiego rozumienia rzeczywistości. I tutaj już powiedziałem o tym zaburzeniu proporcji. Właściwie o tym wszystkim, co jest istotą tej fascynacji zagrożeń duchowych, że tu jest mnóstwo błędów, mnóstwo niewłaściwego rozumienia zarówno walki duchowej, zarówno roli złego ducha, zarówno roli też człowieka w tej walce duchowej. Po prostu tam wszystko jest poplątane tak naprawdę. I teraz tak naprawdę o co chodzi, czym ja bym powiedział, co jest zagrożeniem duchowym rzeczywistym. Rzeczywiste zagrożenie duchowe to jest dobrowolne trwanie w grzechu, a nie słuchanie Metaliki i jakichś tam zespołów metalowych. To jest dobrowolne nieprzebaczenie, to jest niechęć do poprawy, to są zagrożenia duchowe i to jest niebezpieczne. Dlaczego to jest takie niebezpieczne tak naprawdę? Bo osoby, które się koncentrują na takich jakichś zewnętrznych, dziwnych przejawach, to jest po prostu takie koncentrowanie się na jakichś zbyt niepotrzebnych rzeczach, tak? A często ludzie w tym wszystkim pomijają to, co jest istotą rzeczy, czyli nie wiem, to trwanie w grzechu, że ktoś się w ogóle nie rozwija, że ktoś nie pracuje nad sobą, że ktoś stoi w miejscu, że po prostu przegrywa na wszystkich frontach, a w ogóle tego nie widzi, bo się koncentruje nad jakimiś tam, wybaczcie, po prostu pierdołami w życiu duchowym. Mam nadzieję, że ja to tłumaczę w sposób w miarę zrozumiały. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to można tam gdzieś w komentarzu zapytać. To idziemy dalej, moi drodzy. Myślę, że ten odcinek będzie długi i ja go nie będę skracał, nie będę dzielił na części, bo ważne, żeby to wszystko tutaj dogłębnie wytłumaczyć. Kolejny, czwarty objaw to jest strach przed potępieniem. Jest tak, że wiele osób wierzących ma w sobie strach przed potępieniem, boją się piekła. I teraz zastanawiałem się nad tym, czy napisać nadmierny strach przed potępieniem, czy tylko strach przed potępieniem. I się rozważałem to, czy my mamy bać się piekła, czy strach przed potępieniem to jest coś takiego adekwatnego, czy to służy, czy to jest element, nie wiem, postawy ucznia Chrystusa i tak dalej. I przyszła mi do głowy taka analogia. Ona jest trochę kulawa, ale myślę, że oddaje jakąś tutaj istotę rzeczy. Więc nikt nie ma wątpliwości co do tego, że istnieje taka choroba metaboliczna jak cukrzyca typu drugiego. Wiemy. Ale teraz ja się jej nie obawiam. Ja się nie boję cukrzycy typu drugiego, że zachoruję, nie myślę o niej, nie rozważam tego z prostego powodu, bo ja się dobrze odżywiam. Nie jem cukru ani jakiejś tam przetworzonej żywności, nie przyjmuję jakiegoś żywnościowego syfu, ruszam się, dbam o aktywność fizyczną i tak dalej, więc mi cukrzyca typu drugiego po prostu nie grozi. No trudno, żeby ja na to zachorował, jeżeli prowadzę taki tryb życia. No nie da rady po prostu. No i myślę, że to jest analogia, która pozwala zrozumieć, czy my mamy bać się piekła. No moim zdaniem nie. W ogóle to tak jakbym ja miał chodzić, o boję się, o cukrzyca typu drugiego, może zachoruję. No nie zachoruję, bo ja codziennie ruszam się, biegam, jeżdżę na desce, ćwiczę, jem zdrowo, nie piję alkoholu i tak dalej. No prosta sprawa, tak? Myślę, że tak samo w życiu chrześcijanina, to my się nie zastanawiamy na tym, czy ja pójdę do piekła. No czemu miałbym tam iść, skoro ja żyję w łasce uświęcającej, skoro kocham Chrystusa, skoro to jest dla mnie ważne, żeby karmić się Eucharystią, żeby iść za Nim, żeby ciągle powstawać i tak dalej. No w ogóle no nie ma takiej opcji, tak jak z tą cukrzycą. Więc wydaje mi się, że w życiu chrześcijanina to jest w ogóle zbyteczne, żeby bać się potępienia. I teraz ja jeszcze raz podkreślę, że ja tutaj nie mówię, że tak jak z tą cukrzycą, to nikt nie mówi, że czegoś takiego nie ma. To wystarczy wsiąść do autobusu miejskiego i zobaczyć, jest. Widać to po buziach, widać to po masie ciała i tak dalej. Są choroby metaboliczne. Nikt tutaj nie podlega to dyskusji. I tak samo ja tutaj nie dyskutuję, czy istnieje piekło, czy nie istnieje, bo Kościół mówi, że istnieje. Chrystus mówił, że istnieje. Ale ja się tym nie za bardzo zajmuję z prostego powodu, bo ja żyję w łasce, bo ja słucham Chrystusa, bo ja się rozwijam w swojej wierze, idę za Nim i wybieram Jego i tyle. Myślę, że analogia, tak mam wrażenie, że na dobrze tłumaczy to. I teraz znowu tutaj w tym strachu przed potępieniem uważam, że też jest takie zaburzenie proporcji, że zbyt mocne skoncentrowanie się na tym aspekcie naszej wiary, bo jeszcze raz podkreślę, to, że piekło istnieje, to jest część magisterium Kościoła. Kościół tak naucza. I teraz otworzę katechizm i przeczytam ważny fragment, bo Kościół o piekle tutaj mówi w katechizmie, jest kilka punktów, zaraz o tym powiem jeszcze, ale chcę przeczytać punkt 10.1037. Bóg nie przeznacza nikogo do piekła. Dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga, w nawiasie grzech śmiertelny, i trwanie w nim aż do końca życia. I teraz to jest to, co tutaj mamy, że Bóg nie przeznacza nikogo do piekła. Dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga, czyli grzech śmiertelny. I teraz mamy grzech śmiertelny, czyli o co mi chodzi? Mamy tutaj tą dobrowolność, akcent na dobrowolność, że ktoś tutaj po prostu tak wybiera, że to nie jest jakiś tam przypadek, o, nie wiadomo jak to się stało. Bóg nikogo nie przeznacza do piekła, to jest dobrowolny kogoś wybór, więc Kościół mówi tutaj o wyborze. I w kontekście tego, co też mówiłem o grzechu śmiertelnym, o tej całkowitej zgodzie, to jest bardzo ważne, ale też jest ważna, moi drodzy, proporcja. Chcę zwrócić uwagę. Mam tutaj przed sobą niebieską książeczkę Katechizmu Kościoła Katolickiego, która ma 2865 punktów. Dużo, dużo. A czy wiecie, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, ile z tych punktów jest o piekle? Więc spieszę z wytłumaczeniem, to jest 5. Więc jeżeli tutaj byśmy sobie mieli wyliczyć procent, to jest 5 podzielić przez 2865 i to jest, moi drodzy, 0,17%. Więc taka jest proporcja w nauczaniu Kościoła katolickiego o piekle. Mamy grubą księgę katechizmu, w której jest 5 punktów o piekle. I teraz to nie chodzi, że to jest nieważne, że tego nie ma, no nikt tego nie wyrzuca z katechizmu, to jest depozyt i element naszej wiary, ale zwróćcie uwagę, że to w ogóle nie jest istota rzeczy. To nie jest ani najważniejsza wiadomość, to nie jest jakaś po prostu centralna wieść, tutaj otwieramy katechizm, na pierwszej stronie już o piekle pisze. No nie, no jest 5 punktów o piekle, jest coś takiego, jest to możliwe, jest taka opcja, to jest w sumie z logiki to wynika. Ale mówi Kościół, że dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się, więc to jest ultra ważne, żeby zobaczyć, jaka jest w tym proporcja, że jak sobie bierzemy wykład nauki Kościoła, to mamy 5 punktów na 2865 i to jest, drodzy słuchacze, 0,17%. Podkreślam to jeszcze raz. No nie jest to za dużo, powiedziałbym, że to jest bardzo mało i to jest ta proporcja, że jeżeli w naszym życiu tego jest za dużo, że się nad tym koncentrujemy, no to się zastanówmy, czy Kościół też tak się koncentruje, czy to może tylko nasza fanaberia, ale jeżeli ktoś ma obawy do tego, no bo ktoś dobrowolnie żyje w grzechu śmiertelnym, no to myślę, że jest to jakieś adekwatne, tak, żeby się obawiać potępienia, to, no to już inna sprawa, tak, ale to już jest kwestia tej dobrowolności, to cóż stoi na przeszkodzie, żeby wybrać się do spowiedzi, żeby naprawić zło, żeby zadośćuczynić, no nie wiem, to jest pytanie do dorosłych ludzi, ja przedstawiam nauczanie Kościoła, każdy już sobie może się do tego ustosunkować jak chce, ale chcę jeszcze opowiedzieć o nauczaniu Biblii, Słowa Bożego, bo tam mamy też ładne fragmenty, Rzymian 8:1. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, mówi święty Paweł, albo święty Jan w swoim liście 1:4:18. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. I te fragmenty chciałem przytoczyć w kontekście strachu przed potępieniem. Czy warto? Czy jest sens? Czy nas zachęca do tego Słowo Boże, które mówi, że dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma potępienia, że miłość usuwa lęk doskonała? To już każdy z nas niech sobie znajdzie tutaj odpowiedź. Tymczasem ja nie mam zamiaru zamartwiać się cukrzycą typu drugiego, tylko dzisiaj jak skończę nagranie, to może sobie jeszcze pójdę na krótką przebieżkę. No i dobrze, to idziemy dalej do objawu numer 5. To będzie nieadekwatne poczucie winy. I teraz jest tak, że wiele osób, które przeżywa swoją religijność w sposób lękowy, ma poczucie winy, które jest nieadekwatne. I zaraz opowiem więcej, jak to rozróżnić. Często jest też tak, że takie osoby mówią na przykład, mogłem coś zrobić, mogłem kogoś obrazić, mogłem się źle pomodlić, a tak naprawdę sam czyn nie nastąpił. I teraz chodzi o to, że poczucie winy jest potrzebne. To jest ważny element każdego dorosłego, zdrowego człowieka. Poczucie winy sygnalizuje, że coś ważnego się zadziało, coś, co przekroczyło nasze normy, zasady, wartości. Poczucie winy nam to sygnalizuje. Ale można tak w uproszczeniu dużym powiedzieć, że może być to poczucie winy nieadekwatne i adekwatne. Nieadekwatne jest atakujące, podważające, deprecjonujące mnie samego i ono mówi, jestem zły. Natomiast adekwatne poczucie winy mówi, zrobiłem źle. To jest zasadnicza różnica, bo to nieadekwatne poczucie winy dokonuje zamach na siebie samego, podważa swoją wartość, swoją godność, jakieś różne swoje takie przymioty, które pochodzą od Boga, są nam jak gdyby tak przypisane. Natomiast adekwatne, takie dojrzałe, dorosłe jest takie, że zrobiłem źle, widzę tego konsekwencje, nazywam to, wyciągam wnioski i idę dalej. Nie zajmuję się tym za bardzo, nie mielę, nie rozczulam, nie rozpamiętuję po prostu, wyciągam wnioski i idę dalej. I tutaj może się jakoś długo nad tym nie będę zatrzymywał, chodzi o to, żeby to rozróżnienie zobaczyć, że jak mam takie nieadekwatne, czyli które uderza we mnie, bije, że jaki to jestem beznadziejny, nie umiem, nie potrafię, jestem głupi, zły i tak dalej, to jest nieadekwatne, bo w poczuciu winy chodzi, ono sygnalizuje, że ja coś zrobiłem źle, coś źle dokonałem, jakąś złą decyzję podjąłem, ale to nie mówi o tym, że ja jestem zły, ja jestem głupi, ja jestem beznadziejny. Nie, to rozróżniamy, więc nieadekwatne poczucie winy to jest piąty objaw religijności opartej na lęku, więc idziemy do objawu numer 6 i tu myślę, że się chwilę dłużej zatrzymamy. Jest to koncentracja na sferze seksualnej. Bardzo mi zależy, żeby ten temat omówić i żeby to o tym opowiedzieć z taką dużą otwartością. To jest bardzo ważna kwestia. I tak, wiele osób przeżywa swoją religijność w sposób lękowy i to objawia się w taki sposób, że różnego rodzaju naturalne impulsy, pragnienia, fantazje związane ze sferą seksualną są przez te osoby przeżywane z ogromnym napięciem i poczuciem winy. I ta reakcja na te naturalne, tak jak jeszcze raz powtórzę, bo każdy człowiek zdrowy, w którym sfera seksualna jak gdyby działa prawidłowo, ma naturalne seksualne impulsy, pragnienia, fantazje i tak dalej. I teraz osoby reagują w taki sposób, że to jest jakieś złe, że to jest takie nieczyste. Nawet samo to sformułowanie czasami się zdarza słyszeć w konfesjonale, że miałem nieczyste myśli. I ciekawe, co za tym się kryje, bo często się kryją za tym prosto jakieś fantazje seksualne, takie mimowolne, które każdy człowiek ma. I teraz reakcja na te myśli, że one są jakieś złe, to są nieczyste myśli, brudne i tak dalej. I to rodzi wielkie napięcie wokół tego, taką koncentrację, taką niezdrową, bym powiedział, otoczkę wokół tego. A to nie są nieczyste myśli, tylko to są po prostu normalne myśli. Myśl to tylko myśl. I to, że wokół tego jest jakaś taka otoczka, takie etykietowanie, nieczyste, brudne, złe i tak dalej, to naprawdę sprawie tutaj nie sprzyja. Więc u wielu osób daje się zauważyć takie bardzo mocne koncentrowanie na sferze seksualnej z takim ogromnym napięciem wokół tego, ogromnym poczuciem winy, lękiem, że to wszystko jest takie brudne, złe, grzeszne i tak dalej. I to w ogóle też nie pomaga w tej sferze, tak krótko mówiąc, ale tu jak gdyby nie będę wybiegał. Ja chcę skupić się na takim zjawisku, trochę więcej o nim powiedzieć, jak spowiedź, a masturbacja i pornografia. I chcę się nad tym chwilę dłużej zatrzymać. To zjawisko, moi drodzy, dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Trochę inaczej to wygląda u mężczyzn i u kobiet. Tego też nie chcę jakoś rozwijać, ale mam na myśli to, że dla wielu osób jest to częstym powodem do tego, żeby przystępować do spowiedzi. Często osoby wymieniają na przykład jako pierwsze grzechy czy sprawy związane z seksualnością, tak jak powiedziałem, z masturbacją, z pornografią, i chcę tutaj dłużej się na tym zatrzymać, żeby spuścić niepotrzebnego ciśnienia, które się wytwarza wokół tych zjawisk. I teraz krótko o masturbacji. Ja konkretnie chcę opowiedzieć o czymś takim, co psychologia nazywa jako masturbacja instrumentalna. Czyli to jest taki rodzaj masturbacji, który służy regulowaniu emocji, czyli radzeniem sobie z napięciem, z emocjami. I to jest sposób niekonstruktywny, co prawda łatwo dostępny, dlatego osoby często mogą po taki sposób sięgać radzenia sobie z napięciem. On jest oczywiście skuteczny, ale na krótką metę, bo to nie rozwiązuje jakiegoś problemu, którego to dotyczy. W każdym razie chodzi o to, że ten rodzaj masturbacji nie jest związany jak gdyby z samą seksualnością, tylko bardziej z emocjonalnością, że ktoś przeżywa jakieś silne emocje, stres, napięcie, lęk, cokolwiek, i żeby się tego pozbyć, żeby sobie z tym poradzić, żeby to zniwelować, sięga po taki środek jak masturbacja. Stąd jest taka nazwa, czyli instrumentalna, czyli to jest taki środek do celu. Celem tego jest regulacja napięcia, radzenie sobie z emocjami, a środkiem do tego celu jest masturbacja. I teraz chcę tutaj pokazać, że to jest, że tutaj wokół jest ta cała otoczka taka napięcia, emocji, stresu, że tutaj, to za chwileczkę jak jeszcze zacytuję katechizm, ale chcę zwrócić uwagę, jaki jest jak gdyby powód, dlaczego ktoś to robi, albo po co i tak dalej, że to tak naprawdę nie jest o seksualności, tylko to jest bardziej o emocjonalności, o tym, że ktoś nie umie sobie radzić z napięciem, że nie radzi sobie z emocjami, z lękiem i tak dalej, i sięga po taki środek, który jest bardzo krótkotrwały. Natomiast z racji tego, że on daje ulgę i w taki sposób może się to wzmacniać i tworzyć się nałóg, przyzwyczajenie albo i uzależnienie, czyli że osoba, bo tak w ogóle powstają uzależnienia, każde, i od substancji, i nie od substancji, że osoby sobie regulują emocje, czyli jak gdyby tak sterują nimi za pomocą na przykład substancji albo jakiejś czynności, w tym wypadku mówimy o masturbacji, i z racji tego, że to działa na krótką metę, to się robi taka pętla przyzwyczajenia, bo to, co jest, daje nagrodę, to jest wzmacniane i tak dalej, więc może się pojawić nałóg, przyzwyczajenie czy wręcz uzależnienie. I teraz chcę jeszcze przejść płynnie do pornografii, bo czasami to jest połączone ze sobą. Różnie to bywa u mężczyzn, u kobiet. W każdym razie często jest to zjawisko, które współwystępuje. I teraz ważne jest to, żeby wiedzieć, że w ogóle, tak trochę upraszczając, ale jest w tym bardzo dużo zbieżności, że pornografia działa tak jak narkotyk. To jest coś, co oddziaływuje na taką część mózgu zwaną układem nagrody. Tam się takie substancje wytwarzają, które się wytwarzają także przy zażywaniu substancji zwanych narkotykami. I teraz to jest coś, co ma ogromny potencjał uzależniający i jest to w mojej ocenie, tylko mojej, no nie mam tutaj żadnych statystyk pod ręką, ale doświadczenie pokazuje, że to jest problem, który dotyczy ogromnej ilości mężczyzn, także kobiet. I u bardzo wielu osób to już jest jak narkotyk. U bardzo wielu osób to jest mechanizm uzależnienia. Jeżeli ktoś od wielu miesięcy albo od wielu lat chciałby sobie z tym poradzić, bo moje doświadczenie jest takie, jako duszpasterza, że ludzie nie chcą tego, że oni by chcieli inaczej, że chcieliby się tego pozbyć, ale nie potrafią. I mijają miesiące, mijają lata, a to dalej się ciągnie, ten problem, co więcej on się pogłębia. I teraz wiele osób ma tak, że to już ma znamiona jakiegoś uzależnienia, uzależnienia od pornografii. I teraz wiele osób po każdej, nazwijmy to wpadce, bo takie słownictwo też się używa w terapii uzależnień, czy po takim nawrocie kończącym się wpadką, od razu leci do spowiedzi. I też ta spowiedź jest nacechowana takim dużym napięciem, poczuciem winy, gdzie też przy tej spowiedzi często te grzechy związane ze seksualnością są wymieniane jako pierwsze, czy ja to też tak rozumiem, że często osoby postrzegają jako tak najważniejsze, jako taką istotę rzeczy. Natomiast co chcę tutaj, chcę podkreślić mocno, że te zjawiska, o których tutaj mówię, tutaj naprawdę jest bardzo mało dobrowolności. Moje doświadczenie podpowiada, że najczęściej jest tak, że te osoby bardzo chciały tego nie robić, ale nie potrafią. Nie potrafią, bo kiedy przychodzi napięcie, trudność, stres i tak dalej, to sięgają po takie środki, które wcześniej działały, dawały ulgę i się już przyzwyczaiły i nie potrafią inaczej. I teraz chcę tutaj sięgnąć do katechizmu, żeby nam jeszcze to naświetlić od strony tego, co też mówi Kościół. Już wcześniej powiedziałem o tym, kiedy tam cytowałem grzech śmiertelny, który mówił o tym, że zaburzenie patologiczne, tam chyba tak katechizm mówił, też redukuje winę moralną i tak dalej. To jest bardzo ważne. Natomiast ja tutaj jeszcze podkreślę punkt 2352 i to jest taki pasus o masturbacji w katechizmie. I teraz tak, czytamy tam takie zdanie. W celu sformułowania wyważonej oceny odpowiedzialności moralnej konkretnych osób i właściwego ukierunkowania działań duszpasterskich należy wziąć pod uwagę niedojrzałość uczuciową, siłę nabytych nawyków, stany lękowe lub inne czynniki psychiczne czy społeczne, które mogą zmniejszyć, a nawet zredukować do minimum winę moralną. To jest bardzo ważny fragment i zachęcam osoby, które, czy ich problem ten dotyczy, zmagają się z tym, żeby sobie to naprawdę poczytać, pomyśleć i zobaczyć, co tu jest napisane. Że niedojrzałość uczuciowa, nawyki, lęki czy inne czynniki psychiczne zmniejszają, a nawet zredukują do minimum winę moralną. O czym to mówi? To mówi o tej dobrowolności w grzechu śmiertelnym. Bo chodzi o to, że moje doświadczenie jest takie, że znakomita ilość osób traktuje różne grzechy w obrębie seksualności zawsze absolutnie pod każde warunki jako grzechy śmiertelne. I to rodzi znowu dużo napięcia, frustracji z prostego powodu, bo często te osoby są najzwyczajniej w świecie uzależnione od tego. A więc tu nie ma mowy o jakiejś dobrowolności, o wyborze, tylko tu jest już coś, zaburzenie kontroli impulsów, to by powiedziała psychologia, w sensie to jest coś, co się nadaje po prostu na leczenie, na psychoterapię. To już ktoś sobie sam z tym nie poradzi. Jeżeli od wielu lat ktoś nie jest w stanie sobie z tym poradzić, no to jak to się zmieni nagle? To jakąś czarodziejską różdżką to się zmieni. I teraz bardzo ważne, do czego ja, moi drodzy, zmierzam. Bo teraz tak, uważam, że to jest wielki problem, że osoby spowiadają się i to jest często jedyny powód, dla którego ktoś po prostu biegnie w podskokach do spowiedzi. Bo taki czy inny grzech ze sfery seksualnej i najczęściej to jest związane z tymi niedojrzałościami uczuciowymi, nawykami, przyzwyczajeniami, uzależnieniami i tak dalej. Więc proszę sobie zadać to pytanie, czy to jest całkowita dobrowolność? Ja nie jestem od tego, żeby na to pytanie odpowiadać, bo to każdy sam odpowiada. Ja stawiam pytanie i stawiam każdego pod ścianą, kto się z tym zmaga. Czy tu jest całkowita dobrowolność. Bo chodzi o to, że takie lękowe, pełne napięcia, skakanie za każdym razem do konfesjonału, nawet po prostu co kilka dni, to nie rozwiązuje tego problemu. To tylko wzmacnia, to tylko błędne koło się zaciska, takiego ciągłego napięcia, poczucia winy, ulgi, później znowu napięcia i to się po prostu zamyka i tak dalej, a nie dotykamy tutaj problemu. A problemem nie jest natury duchowej czy religijnej, problem jest już tutaj czysto psychologiczny. To już jest kwestia czy uzależnienia, ja już tutaj nie stawiam diagnozy, czy jakiegoś przyzwyczajenia, nałogu, czegokolwiek, ale czegoś z tym, z czym człowiek nie jest w stanie sobie sam poradzić. I teraz konkluzja. O co mi chodzi? Dlaczego się na tym zatrzymuję? Bo rzadko się o tym mówi, rzadko można o tym usłyszeć w internecie, natomiast ja na bazie swojego doświadczenia i duszpasterskiego, i wiedzy psychologicznej chcę to głośno powiedzieć. Nie chodzi mi o to, moi drodzy, że osoby mają się z tego nie spowiadać. Nie, ja tego nie mówię. Warto się z tego spowiadać, natomiast warto, i to bardzo warto, przyjrzeć się, czy przypadkiem spowiedź nie stała się kolejnym nałogiem, czy spowiedź nie jest znowu kolejnym takim kompulsywnym zachowaniem, czyli pełnym przymusu napięcia, że ja po prostu muszę iść do spowiedzi, bo jak nie, to po prostu, nie wiem, się tutaj rozpadnę, bo, no bo co, no bo właśnie, co za tym się kryje, obraz Boga, bo co, do piekła mi wyślę, to tam po prostu nie ma co robić, tylko biednych ludzi uzależnionych, którzy potrzebują pomocy i do piekła chcę wysyłać, to jakiś w ogóle głąb jest ostatni, to, no wybaczcie, ale naprawdę unoszę się tutaj emocjami, bo to jest bardzo ważna sprawa, więc to naprawdę nie jest o tym, to nie jest problem duchowy, więc ja jako ksiądz zachęciłbym spowiedź, ale o stałym interwale, czyli nawet jeżeli komuś się zdarza to, nie wiem, powtarzać bardzo często z racji na uzależnienie, nauk, przyzwyczajenie, jest to od wielu lat i to jest jasne przecież, że to w magiczny sposób nie zmieni się nagle, bo ktoś postanowił poprawę przy spowiedzi, że on tego nigdy nie zrobi i to się nie zmieni. No dokładnie tak alkoholicy mówią, ja już nigdy się nie napiję i co? No i wystarczy jakiś tam chwila, impuls i tak dalej i się napije, no bo dlaczego? Bo jest uzależniony, proste. Więc warto się spowiadać, nie mówię, że nie, ale warto mieć jakiś regularny interwał. I teraz ja nie podam, może miesiąc, może dwa tygodnie, może trzy. Tydzień to wydaje mi się, że nie, że to zbyt minimum dwa, ale to mówię, to trzeba indywidualnie rozpatrywać. Natomiast, co jest bardzo ważne, uważam, że naprawdę znaczna ilość osób potrzebuje pomocy z zewnątrz. Być może komuś na przykład jest w stanie pomóc jakiś program taki samopomocowy. Jest taka książka wydana w Krakowie, Uzależnienie od pornografii, czy Uwolnić się od pornografii, o chyba tak. I to jest taki program, taki samopomocowy, żeby jak gdyby wyjść z tego przymusu powtarzania tego i tak dalej. Być może dla kogoś to nie będzie wystarczające, być może ktoś, jeżeli ktoś naprawdę chce jakoś wziąć się za to i chce sobie poradzić z tym problemem, to warto poszukać pomocy, warto zgłosić się do psychoterapeuty, warto poszukać jak gdyby głębiej, co jest tego przyczyną, skąd to się bierze i tak dalej, bo takie latanie, wybaczcie, do spowiedzi z takim pełnym lękiem, napięciem i tak dalej, to po prostu nie rozwiązuje tego problemu. W ogóle to jest nie ten problem. To jest tak jakby, nie wiem, mieć gwoździa, chcieć go przybić do ściany i go, nie wiem, czym, co tutaj mam pod ręką, jakie narzędzie, przykład mi taki przyszedł, nie wiem, śrubokrętem, no nie wiem, bez sensu. Chodzi, że nie to, to nie, spowiedź nie jest do tego, spowiedź sobie z tym nie poradzi. I chciałem się na tym zatrzymać, bo doświadczenie moje podpowiada, że to jest problem powszechny, problem, który moim zdaniem to jest taki ogromny, ciężki kamol w sercu i w plecaku wielu osób i to jest niezrozumiałe, bo wielu księży tego nie rozumie, wielu spowiedników nie ma wiedzy psychologicznej, wielu, myślę, że też się wstydzi o tym po prostu rozmawiać, albo nie potrafią. To jest bardzo ważny temat i to jest ciężar, który wielu mężczyzn i wiele kobiet dzisiaj nosi i to jest taki ciężar absolutnie niepotrzebny. I teraz spowiedź nie rozwiąże, po prostu spowiedź nie jest w stanie tego kamienia wywalić z plecaka. Powiem tak. Ktoś powie, o, tu ksiądz taki niewierzący. Nie, ja wierzę w to, że Pan Bóg daje nam rozum, a rozum jest po to, żeby go używać. Więc spowiedź jest sakramentem, który działa tutaj w sposób duchowy, natomiast to są problemy typowo psychologiczne i mamy tutaj skuteczne narzędzia do radzenia sobie z takimi problemami. Więc chodzi o to, że warto po prostu sobie postanowić, że skoro sobie nie radzę tyle czasu samemu, to potrzebuję pomocy. I spowiedź mi tutaj nie pomoże. I to nie chodzi o to, żeby się nie spowiadać, bo to jest znowu skrajność, spowiadać się, ale warto może nie traktować spowiedzi jako pralkę do zmywania swojego poczucia winy, które powstaje na skutek właściwie trochę nieadekwatny, bo chodzi tutaj, mówimy tak naprawdę o czymś, co ma znamiona uzależnienia, takiego silnego przyzwyczajenia, nawyku związanego z napięciem, z emocjami, z regulacją tego wszystkiego. Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe, że ja to jasno tłumaczę. Jeżeli byłoby coś niejasne, to warto to zapytać albo zwrócić mi uwagę, że coś tutaj namąciłem. Wydaje mi się, że chyba jest to jasne wytłumaczone. To idziemy dalej. Punkt 7 to religijny pracoholizm łamany przez perfekcjonizm. Tak, też długo nie będę tego mówił, ale to przyszło mi do głowy, że spotkałem wiele osób, które tak mnożą mnóstwo różnych modlitw, nowen, łańcuszków modlitewnych, którzy mają takie silne poczucie i potrzebę, że trzeba się na modlitwie skupić, że to jest takie ważne, żeby być skupiony na modlitwie, a jak się nie skupię, to właściwie nie wiadomo co. Znaczy, wiadomo, ja podejrzewam, co się za tym kryje, pewnie obraz Boga, który rózgami siecze, który jest taki zły, wyszukuje takich ludzi, którzy się tam nie skupiają na modlitwie i na nich wnerwiony ich tam pewnie ukaże. Więc myślę, że bardzo wiele osób ma takie poczucie wyrabiania jakiejś silnej normy modlitewnej i to nie z powodu miłości do Boga, nie z powodu chęci zbliżania się do Niego, tylko po prostu ze strachu. Tak, z tego, że tutaj trzeba ratować świat, ludzi, nienarodzone dzieci, wikarego obok z parafii, jeszcze tam kogoś. No i po prostu ludzie sobie mnożą tych modlitw, tak naprawdę nie wiadomo po co, męczą się tym, nie mają siły tego odmawiać, później się frustrują, denerwują na siebie i tak znowu błędne koło się kręci. Dobra, idziemy dalej. Nie chcę tak długo się na tym zatrzymywać. Punkt 8, 8 objaw religijności opartej na lęku to chorobliwe napominanie innych. Tak też sobie pomyślałem, to jest takie zjawisko, które dotyczy bardziej rodziców, którzy mają dorosłe dzieci. Z tym się spotkałem, że są rodzice, tacy też mocno religijni, tacy, którzy mają takie też dobre pragnienia, chciałyby, żeby ich dzieci jakoś tak żyły godnie na tym świecie. I teraz tak. I ci rodzice przy każdej możliwej okazji po prostu im tam napominają, albo ty żyjesz bez ślubu, albo ty mieszkasz z tym, albo to coś tam i tak dalej. No i z czym jest problem, moi drodzy? Znowu problem jest z zaburzoną proporcją, bo tu nie chodzi o to, że rodzic nie ma prawa wyrazić swojego zdania. Myślę, że ma prawo, natomiast nie ma prawa oczekiwać do tego, że dorosły człowiek będzie się go słuchał jak jakieś małe dziecko. To dziecko dorosłe ma prawo żyć po swojemu i wybierać po swojemu. I tutaj problem jest z tym chorobliwym napominaniem, bo to naprawdę, no my mamy prawo powiedzieć komuś, wiesz co, no mi się nie podoba to, jak żyjesz i się nie zgadzam z tym. No i okej. A druga osoba ma powiedzieć, a dobrze, a ja się nie zgadzam z tobą, z twoim zdaniem i dzięki, że mi to mówisz, ale ja będę żył tak, jak uważam, że mam żyć. I teraz to jest, dlaczego ja tutaj dałem to w tym lękowym przeżywaniu religijności? Dlatego, że ja sobie stawiam tutaj jakieś oszczędności na zakład, że za tym kryje się obraz Boga. Jaki? Znowu, no sędzia, który wtrąca do piekła. No bo czemu ci rodzice tych dzieci po prostu aż do takiego, czasami jak tego słucham, to sobie myślę, słodki panie, jakbym miał takich rodziców, to bym po prostu ich nie wytrzymał. Ja bym w ogóle ich chyba, nie wiem, z nimi nie rozmawiał, gdyby mnie tak ciągle męczyli. Że ci po prostu rodzice niektórzy no tak się czepiają i ciągle i jakby te dzieci jakieś głuche były. No przecież one słyszą to i wiedzą i skoro tak żyją, znaczy, że tak chcą, że tak wybierają i mają do tego prawo. I teraz chodzi o to, że za tym kryje się, tak podejrzewam, obraz takiego Boga, taki sędzia, który wtrąca do piekła, który o tu źle żyją, no to ciach do piekła, bo to bez ślubu żyjecie, to bez Boga, to idźcie do piekła, tak? I tutaj ja to wszystko tak infantylizuję, spłycam, ale no za tym kryje się taki sposób myślenia. I teraz no nikt nie myśli o tym, że Chrystus dawał wolność swoim uczniom. O tym, że jak chcieli odejść, to on się pytał, czy wy też pójdziecie, za nikim tam nie machał, a nie zostawiajcie mnie, ludzie biedni i tak dalej. No nie, przecież to jest istota w ogóle relacji z Bogiem, że tam jest wolność. Tak, wielcy święci mieli takie okresy, że w ogóle nie byli świętymi, albo w ogóle w Boga nie wierzyli i tak dalej, ale nasze dzieci wszystkie muszą po prostu przez całe życie rączki w amen składać w pacierzu, bo my tak chcemy, bo mamy takie tutaj swoje wizje i boimy się pewnie, bo jak nie, to ich Bóg do piekła wtrąci. Tak trochę mówię to z taką i lekką złością, może i ironią, ale chcę po prostu sprowokować do myślenia, do zastanowienia się nad sobą, że to jest takie chorobliwe napominanie innych. Mówię, nie chodzi o to, żeby nie wyrazić swojego zdania, ale chodzi o to, jeżeli ktoś nie chce tego słuchać, no to ma do tego prawo. I to naprawdę ani nie służy, ani nie pomaga, ani, nie wiem, nikogo nie przekona. Myślę, że to jest jasne. Dobrze, idziemy do ostatniego. Chyba tutaj pobiję długość odcinków. W każdym razie, ostatni, dziewiąty objaw to, moi drodzy, natrętne myśli i czynności natrętne. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Powiem tyle, że to jest źródło ogromnego cierpienia wielu osób. Co więcej, wiele osób interpretuje te objawy jako taki symptom duchowy, bym powiedział. Natomiast to jest zjawisko typowo psychologiczne. Czym są te natrętne myśli? To są takie myśli, które przychodzą do nas takie nie wiadomo skąd, nieproszone, niechciane, często dziwaczne, takie, mówi się, intruzywne, czyli one się tak narzucają i są najczęściej sprzeczne z naszym systemem wartości, z naszymi, nie wiem, pragnieniami, oczekiwaniami. To są na przykład myśli odnośnie do świętych, Matki Bożej, Chrystusa, na przykład pełne wyzwisk, bluźnierstw, wulgaryzmów albo jakichś seksualnych spraw, fantazji. I one przychodzą same, osoba ich nie chce i to jest źródło wielkiego cierpienia, bo ja nigdy takich rzeczy nie miałem, ale sobie wyobrażam, jak osoba musi cierpieć, że ona na przykład kocha Matkę Bożą, a sobie wyobraża, że Matka Boża jest taka i taka, pik, tu trzeba wypikać, tak? Ale to w ogóle jak gdyby przychodzi tak nie wiadomo skąd. I to są myśli natrętne i są też czynności natrętne, czyli myśli natrętne to są tak zwane obsesje, a czynności natrętne to tak zwane kompulsje. I te czynności natrętne to są na przykład długie modlitwy albo spowiedź celem redukcji tego napięcia czy lęku. Czyli to są jakieś działania, takie też religijne, które mają na celu poradzenie sobie z tymi natrętnymi myślami. I pojawia się znowu taka błędne koło pętla przymusu powtarzania, bo pojawia się ta myśl natrętna, po prostu znikąd przychodzi i to rodzi wielkie napięcie, lęk, no bo osoba taka religijna, taka bojaźliwa, co, tak od razu, ale co to za myśl, jakie to jest okropne, jakie to jest, ja jestem złym człowiekiem, w ogóle Bóg mnie potępi i tak dalej. Zobaczcie, jak to się nakręca wszystko, więc to rodzi ogrom napięcia, lęku, obawy i tak dalej. I wtedy pojawia się coś, co ma na celu zredukowanie tego napięcia, czyli ta nasza czynność, ta modlitwa jakaś, albo jakaś taka kolejność, nie wiem, oglądania obrazów w kościele, albo jakiś tu dotknę Matkę Bożą trzy razy, a tu jeszcze Chrystusa raz, albo jakieś wyrecytowanie modlitwy w sposób taki doskonały, a jak tego niedoskonale, to muszę powtórzyć jeszcze raz, albo spowiedź, a ta spowiedź jeszcze nie była idealna, więc pójdę jeszcze raz. I to wszystko ma na celu, moi drodzy, redukcję napięcia. To jest typowy mechanizm psychologiczny, takie błędne koło, które polega na tym. Myśl, ta myśl jest interpretowana w sposób taki negatywny, że to jest okropne, ble, to rodzi napięcie, chcemy się pozbyć tego lęku, napięcia, więc pojawia się czynność, jest redukcja napięcia, czyli opada, czyli aha, działa. I w taki sposób to się wzmacnia, bo to, co powoduje redukcję napięcia, będzie wzmacniane, bo to, co jest nagradzane, to, co powoduje pozytywne konsekwencje, będzie po prostu powtarzane. I teraz chcę to bardzo głośno powiedzieć, choć jest 58 minuta i nie wiem, czy ktoś jeszcze tego słucha. Myśli natrętne to nie jest grzech. Trzy wykrzykniki, jeszcze raz. Myśli natrętne to nie jest grzech. Myśli to myśli. Po prostu, one przychodzą. Skąd? Nie wiadomo za bardzo. Więc teraz jeszcze nie będę mówił, jak sobie z tym poradzić, ale chcę powiedzieć, podkreślić głośno, myśli natrętne to nie jest grzech, to są po prostu myśli. Takie czy inne, akurat te są mało przyjemne, ale po prostu one są. No, to nie jest żaden grzech. I teraz to jest bardzo ważne, że czasami to, o czym powiedziałem, czyli te natrętne myśli i czynności natrętne, są objawem szerszego zaburzenia, które nazywamy zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym. I teraz, czy obsesyjno-kompulsyjnym, nieważne, OCD to po angielsku, Obsessive Compulsive Disorder. No. Więc to jest coś, taka jednostka kliniczna, która ona już wymaga leczenia. Leczenia czasami farmakologicznego, czasami psychoterapeutycznego, czasami jedno z drugim, bo to już kiedy przynosi tak dużo cierpienia, jeżeli takie natrętne myśli, czynności zajmują jakiejś osobie znaczną ilość czasu, i to powoduje jakieś takie cierpienie, upośledzenie funkcjonowania zawodowego, relacyjnego, osobistego i widzi, że po prostu traci, Z powodu tych natrętnych myśli i czynności natrętnych, to naprawdę warto tego nie bagatelizować, warto szukać fachowej pomocy. Dobrze, to tyle. Już nie będę przedłużał, ale podsumuję to, co chciałem dzisiaj powiedzieć w tym przedługim odcinku. To jest dla mnie w ogóle bardzo ważny odcinek. Myślę, że wiele tutaj mocnych rzeczy padło, które chciałem, żeby wybrzmiały. Więc mówiłem o 9 objawach religijności opartej na lęku. Więc pierwszy z nich to jest lęk przed Bogiem, czyli taka postawa względem Boga, że my się go obawiamy i przez to się wycofujemy, unikamy. Jakoś tak jesteśmy, ten wektor jest w przeciwną stronę, że nie do Boga w kierunku, tylko w przeciwnym, że my od Niego uciekamy. Drugi objaw to doszukiwanie się grzechu. Wszędzie także widzenie grzechu śmiertelnego. Natomiast mówiliśmy o tym, bardzo ważna rzecz, że są trzy warunki. Materia poważna, pełne poznanie i całkowita zgoda, a są różne tam sprawy, impulsy, wrażliwości, zaburzenia patologiczne, uczucia, które tam mieszają w tym trzecim elemencie, czyli tej całkowitej zgodzie. Trzecia rzecz, trzeci objaw to fascynacja zagrożeniami duchowymi, czyli była mowa o tym, że część osób się nadmiernie skupia na niewłaściwie rozumianej walce duchowej, na sposób magiczny, i tam jest taka wizja świata, taka zero-jedynkowa, taka dobro-zło, to się miesza, jedno czasem to wygrywa, czasem to. Prawda jest taka, że walka duchowa jest istotnym, jest elementem naszej wiary, ale nie jest istotą. I trwanie w grzechu dobrowolne nieprzebaczenie, niechęć do rozwoju, do poprawy, to jest tak naprawdę zagrożenie duchowe. Czwarty objaw to strach przed potępieniem. I była mowa o tym, że tak naprawdę... Czy to jest warto coś takiego mieć przy sobie jako uczeń Chrystusa, tak jak z tą cukrzycą? No ja się tym jakoś nie przejmuję, po prostu się odżywiam i się ruszam i no, nie spodziewam się cukrzycy typu drugiego. I tak samo z piekłem. No Kościół mówi, że jest i przyjmujemy to. Natomiast też nie za często o tym mówi, bo to jest 0,17%, tak? Czyli to nawet nie jest, to jest nawet nie 0,2%, całego katechizmu mówi Kościół o piekle, więc jest coś takiego, ale się tym jakoś uczeń Chrystusa, który żyje w łasce uświęcającej, który go słucha, naśladuje, no to się tym jakoś specjalnie nie zajmuje. Piąty objaw to nieadekwatne poczucie winy, czyli adekwatne to jest, że zrobiłem źle, a nieadekwatne to jestem zły. I taka jest różnica. Szósty objaw to koncentracja na sferze seksualnej, czyli często jest tak, że osoby o tej religijności lękowej się bardzo na tej sferze koncentrują, że to jest taka sfera nieczysta, sfera naznaczona takim brudem, grzechem i tak dalej. Mówiłem też o bardzo ważnej rzeczy, żeby zobaczyć, rozpoznać, czy takie zachowania jak masturbacja, jak oglądanie pornografii, czy nie ma u kogoś znamion uzależnienia, nałogu, czegoś, z czym ktoś nie jest w stanie sam poradzić, to ma takie implikacje, żeby się zastanowić, jak to się ma do tego trzeciego elementu grzechu śmiertelnego, czyli tej całkowitej dobrowolności. To jest bardzo ważne pytanie, to jest jedno, a drugie to, no coś z tym może warto zrobić, może warto szukać pomocy, może warto pójść do psychoterapeuty, bo jeżeli to jest uzależnienie, jeżeli sobie z tym nie radzę, no to problem sam się nie rozwiąże. Siódmy objaw to religijny pracoholizm, perfekcjonizm, czyli mnożenie modlitw, nowych łańcuszków, skupianie się na modlitwie, no i za tym się kryje jakiś strach przed Bogiem, który mnie ukaże, jak tego nie zrobię. Ósma rzecz to chorobliwe napominanie innych, to dotyczy szczególnie dorosłych rodziców, dorosłych dzieci. I tu jest, za tym się kryje, no pewnie strach przed Bogiem, który miałby wtrącać do piekła takich nieposłusznych ludzi. I dziewiąta rzecz, ostatnia, to natrętne myśli, czynności natrętne. To jest źródło ogromnego cierpienia, czyli takie myśli intruzywne, wciskające się do głowności, do świętych, Matki Boskiej Chrystusa, wyzwiska, bluźnierstwa, jakieś seksualne fantazje odnośnie do tych postaci i czynności, które mają redukować lęk związany z tymi natrętnymi myślami, takie jak powtarzanie modlitw, spowiedź i tak dalej. I powtórzę, myśli natrętne to nie są grzechy. Myśl natrętna to nie grzech i czasami, jeżeli to przybiera postać tego zaburzenia OCD, jeżeli to przysparza wiele cierpienia, zajmuje wiele czasu, niszczy życie, warto szukać pomocy. Tyle, moi drodzy. Ponad godzinę tutaj gadam. Wydaje mi się, że to były bardzo ważne rzeczy i ja tak z siebie jestem chyba zadowolony. Cieszę się, że o tych rzeczach żeśmy porozmawiali. Jeżeli uważasz, że to jest wartościowe, no to się cieszę. To zachęcam, żeby też komuś to wysłać, podzielić się. Jeżeli kogoś wie, że ten problem dotyczy, niech sobie tego posłucha. Ja tak mam wrażenie, że to może dać takiego ukojenia trochę, takiego... wglądu, bo my po to te kamienie wyciągamy z plecaka, żeby je pooglądać, zobaczyć, co to takiego jest, że to jest ważne, żeby to zrozumieć, to zjawisko. Bo to jest bardzo trudne, to przysparza wiele cierpienia, niepotrzebnego, napięcia, lęku, bólu i tak dalej. I ja, uzbrojony w swoją wiedzę, doświadczenie, chciałbym pomóc w tym, bo to jest ból niepotrzebny. Tak, to jest zbyteczne. Tych kamieni nie trzeba nieść w plecaku, więc ja bym chciał pomóc wszystkim tym, którzy są tym zainteresowani, żeby te kamienie po prostu z plecaka powyciągać, a tego będzie dotyczył nasz kolejny odcinek, czyli numer 3. Będziemy mówili o samopomocy, czyli o takich sposobach radzenia sobie, co my możemy zrobić z tymi kamieniami, jak możemy sobie sami pomagać, albo innych też prosić o pomoc, żeby z tą naszą religijnością lękową sobie radzić. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obecność, za cierpliwość, za wysłuchanie. Serdecznie pozdrawiam i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.